PiS chce zmienić konstytucję, by móc zadłużać państwo bez ograniczeń i odbierać majątki Rosjanom. To dobrze czy źle? Czy PiS znajdzie w Sejmie większość konstytucyjną? Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy w polskim Sejmie mówił o Wołyniu. Wspólnie przywrócimy pamięć o imionach tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach. Czy to przełom? Cezary Kłosowicz, Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie i witam redaktora Michała Fałka, który z nami się połączył.
Witam Ciebie, Czarku, i witam również drogich widzów.
Za chwilę dołączy do nas pastor Paweł Chojecki, który już w drodze, ale o tym pewnie sam Wam też opowie. Ja tylko zachęcam Państwa do komentarzy. Już są pierwsze komentarze. Zachęcam do brania udziału w sądzie, ankiecie na YouTube, na czacie. Czy popierasz proponowaną przez PiS zmianę konstytucji? Tak, nie lub nie wiem. Takie są odpowiedzi, ale chciałbym zacząć od tematu, który dzisiaj rano się pojawił. Rusłan Stefańczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, odwiedza Polskę i przemawiał w polskim parlamencie i tam poruszył bardzo szeroko kwestię Wołynia, więc posłuchajmy zatem najpierw fragmentu tego, co mówił.
Jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę z Polską. Wspólnie będziemy poszukiwać i odnawiać miejsca pamięci. Wspólnie przywrócimy z niepamięci imiona tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Bez zakazów i bez barier. Jest to bowiem nasz wspólny, moralny i chrześcijański obowiązek. Lekcje naszej wspólnej historii, wśród których najtrudniejszymi były lekcje pierwszej i drugiej wojny światowej, lekcje czasów reżimów totalitarnych, uczą nas, że wróg boi się, gdy jesteśmy razem. Wróg nie chce, byśmy żyli w pokoju. Wróg zrobi wszystko, by nas skłócić. Szanowni przyjaciele, zbliża się 80. rocznica straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięć, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami. Życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, płci, rasy czy religii. I z tą świadomością będziemy współpracować z wami, drodzy polscy przyjaciele, akceptując prawdę bez względu na to, jak bolesna może ona być. Razem musimy zdać ten niełatwy, ale wyjątkowo niezbędny egzamin, aby formuła przebaczamy i prosimy o przebaczenie uzyskała prawdziwy sens i praktyczny wymiar. Wspólnie odnajdziemy prawdę i dokonamy sprawiedliwej oceny.
To był Rusłan Stefańczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, ukraińskiego parlamentu w polskim parlamencie. Dziś rano przemawiał. Ja już witam pastora Pawła Chojeckiego, który jest w drodze.
Witajcie, witajcie. Bardzo serdecznie, no trochę w innej formule. Obiecałem, że jeszcze będę. Dzisiaj, jak wiecie, lecimy już do Stanów Zjednoczonych, ale no, nie mogłem sobie odmówić, kiedy tylko jest możliwość, choć przez telefon, żeby być na żywo z wami.
Wysłuchaliśmy fragmentu przemówienia Rusłana Stefańczuka, które dotyczyło Wołynia. Widzicie, że kilka minut o tym mówił. Mówił, że będą te badania, te ekshumacje, o które Polska się domaga, że razem dojdziemy do prawdy i bez zakazów i bez barier, bo to moralny i chrześcijański obowiązek. Michale, jak ty odebrałeś te słowa? No, czekaliśmy dość długo na takie poruszenie tego tematu Wołynia.
Tak, faktycznie. Pamiętacie, jak był prezydent Zełenski w Polsce? Niedawno, no to tak liczyliśmy, że rzeczywiście on wtedy zabierze głos. Nie stało się to w taki sposób jasny, bezpośredni, jak to teraz za sprawą pana Rusłana Stefańczuka. To jest ważna osoba, to jest trzeba powiedzieć, tak wiecie, no Zełenski cały czas jest, można powiedzieć, na topie, on jest najważniejszy, jest prezydentem, ale to jest przewodniczący parlamentu ukraińskiego, no to jest tak jakby nasz marszałek Sejmu, prawda, czyli to jest praktycznie osoba, nie wiem, czy numer dwa, czy numer trzy w państwie ukraińskim, także no nie przyjechał do nas byle kto z tą wizytą i no to nie jest jakiś, powiedzmy, anonimowy urzędnik, tak, tylko to jest oświadczenie od przedstawiciela najwyższych władz Ukrainy. No i rzeczywiście to są słowa, których ja się, powiem szczerze, nie spodziewałem. Jestem zaskoczony tym, co dzisiaj padło w polskim Sejmie. Bardzo mnie to cieszy, bo widać, że jeżeli przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy mówi słowa, czy wygłasza przemówienie, no tuż przed 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej i mówi wprost, że wyrażają współczucie, że to były bardzo, można powiedzieć, straszne wydarzenia, prawda, że chcą, żeby, no też zaapelował o pamięć, to jest akurat dobre, no nie, że pamięć, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale wzywa do odpowiedzialności, że nigdy więcej nic takiego nie powtórzy się między naszymi narodami, tak, także widzi, że to jest coś, co rzeczywiście między naszymi narodami no ciąży takim, powiedzmy, kamieniem, czy jest czymś, co wymaga naprawdę rozwiązania. No i jest takie, jakby to powiedzieć, zapewnienie, że wspólnie odnajdziemy prawdę i dokonamy sprawiedliwej oceny, tak? Niezależnie, co będzie, no, od okoliczności, tak? Czyli jest taka deklaracja, że będą te poszukiwania i będzie możliwość upamiętnienia tych wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. Także no to są, uważam, bardzo, bardzo dobre słowa i ja spodziewam się, że no, w następnym miesiącu, w czerwcu, będzie właśnie 80. rocznica tych wydarzeń na Wołyniu, rozpoczęcia tej rzezi, prawda? No, spodziewam się, że być może wtedy, jak tylko będzie taka możliwość, to pojawi się prezydent Zełenski jeszcze raz w Polsce. No i wtedy padną też słowa no, takich przeprosin ze strony prezydenta w imieniu narodu ukraińskiego.
Pawle, pastor Paweł Chojecki, wiem, że ty, no, przygotowując się do wyjazdu, oczywiście nie mogłeś rano śledzić tego, co się działo w Sejmie, no ale teraz, jak odbierasz to, co teraz słyszysz, ten, no, czy to jest jakiś przełom w tych relacjach dotyczących historii polsko-ukraińskiej?
No, przełom to jeszcze nie jest, to jest takie trochę gaszenie pożaru, bo przypominam, że to z polskiego MSZ-u wyszła pan Jabłoński, zdaje się, parę dni temu, no tak wyskoczył na arenie, powiedzmy, twitterowej, zdaje się, czy gdzieś w wywiadzie, jakimś wywiadzie, zdaje się, powiedział, no a to się później przez media społecznościowe poniosło. No takie wyraźne oczekiwanie, takie z zewnątrz, wiecie, tak jakby nie było relacji bliskich, przyjaznych, jakby nie można tego kanałami dyplomatycznymi przygotować, czyli no takie, bym powiedział, bardzo delikatnie mówiąc, to nieprofesjonalne załatwienie tej sprawy. Na to bardzo źle, moim zdaniem, ambasador Ukrainy w Polsce zareagował. Później wycofał tego tweeta, no ale wiecie, smród pozostał, także to jest, trzeba pamiętać, że to jest troszkę takie gaszenie pożaru, nie? Że to nie jest mądrość przywódców z obu stron, żeby to przygotować ludzi do tego, właściwie podać te prawdy tragiczne, smutne, ale też w większej takiej troszkę perspektywie czasowej, nie tylko II wojny światowej czy lat międzywojennych. Także tego zabrakło. Także no dobrze, że teraz to ktoś tu leje tak zwaną oliwę na te wzburzone fale, bo te emocje bardzo łatwo poruszyć. Pamiętajmy, że te emocje, na tych emocjach gra Rosja już od kilkuset lat. To już w czasie XVII wieku, już powstania kozackie, tu złe zachowanie z drugiej strony, jakaś pogarda dla kozaków, nie traktowanie ich partnersko i na równi. No później była ta próba, żeby zrównać kozaków i żeby budować tą Rzeczpospolitą trojga narodów, nie? Że Litwini, Polacy i Ukraińcy, czy Rusini razem jako równi, wśród równych Rzeczpospolitej. To już się nie udało. Już i krwi się za dużo nalało i napsuto tej też krwi, właśnie emocje. No i tak już kilkaset lat Rosja to rozgrywa. Oczywiste było, że Rosja to będzie rozgrywać też w trakcie wojny, no bo to jest dla niej no bardzo wdzięczny element propagandowy. To stąd wszystkie ruskie onuce w Polsce, czy ludzie głupi, nieświadomi, ignoranci, tak zwane pudła rezonansowe, czyli pożyteczni idioci, no to od razu nie pomagajmy Ukrainie, dopóki nie przeproszą i o takie rzeczy. Choć no, część prawdy w tym tkwi, że rzeczywiście na poziomie dyplomatycznym powinna być taka jasna mowa. Słuchajcie, jest wojna, walczycie za wolność naszą i waszą, nie? Jesteśmy z wami na dobre i na złe. Będziemy wam pomagać. Nie stawiamy żadnych warunków. Ale żeby to był trwały sojusz po wojnie, to musimy tę sprawę załatwić. I pytanie jak? Chcecie? Poddyskutujmy i tak dalej. Moim zdaniem pewnie jakieś próby były, ale zobaczcie, że PiS okazał się nieskuteczny w polityce zagranicznej tutaj i mamy konflikt i teraz gasimy ten konflikt. Dobre słowa, czekamy na więcej. To, co Michał mówił, tu nie może być takiego, nie określamy winy, tylko no tak się zdarzyło, tragedia i tak dalej. Tu Polacy czekają, szczególnie ci, którym tam zamordowano dziadków, rodziców, braci, siostry, żony niekiedy, bo jeszcze tacy starzy ludzie gdzieś mogą jeszcze żyć wśród nas. No chcieliby usłyszeć, no to przepraszam, oni nie byli winni tej wielkiej historii naszej, a oni stracili swoich bliskich no, w bestialski sposób, bez żadnego takiego powodu, bo oni niekoniecznie przecież nie byli złymi sąsiadami, no może byli trochę bogaci i to już był dla komunistycznej propagandy, która też przecież wtedy mocno działała wśród Ukraińców, to już był pretekst, żeby ich żnąć. Także za to powinno paść słowo przepraszam, oczywiście z naszej strony, powinno być takie właśnie spojrzenie szerzej na historię, że przepraszamy, że nie traktowaliśmy was, bracia Ukraińcy, na równi, że wynosiliśmy się, że z pogardą, że z pychą niekiedy, że utrudnialiśmy wam życie, dwudziestolecie międzywojenne, to tam jakieś rachunki krzywd po naszej stronie są i to powinno być jasno powiedziane w takim bardzo braterskim. Był ten czas, on się już ucieka nam, bo wiecie, no ludzie już zapominają o wojnie, ale ten czas, kiedy te euforyczne nastroje były pomocy Ukrainie, to był czas na takie braterskie spotkanie. Ja pamiętam, pastor Skrzypkowski zorganizował Baptyści Chełm takie spotkanie w zeszłym roku, gdzie też mnie jakąś tam uhonorowano jakimś wyróżnieniem za pomoc dla Ukraińców. No wtedy padły ze strony jednego z młodych Ukraińców takie słowa. Kiedy Polacy mogli wykorzystać, że Putin nas zaatakował, mogli zająć Wilno, mogli co chcieć zrobić, nie dalibyśmy rady na dwa fronty się obronić, to oni nam serca otworzyli. Oni nam miłość swoją, największą w historii dali wtedy. To są nasi prawdziwi bracia. To wtedy był czas, żeby właśnie powiedzieć to całemu narodowi, żeby to przepraszam padło za rzeź wołyńską, z naszej strony za butę i pychę Polski szlacheckiej. Także no może jeszcze się to wydarzy za naszego życia. My z Ukraińcami, chrześcijanami już takie relacje mamy. Tu jest ważna też informacja, bo Ukraińcy nie wiedzą o skali rzezi wołyńskiej, nie? I nie chcemy ich epatować, ale no dobrze, żeby też nasza dyplomacja zareagowała właściwie, że w podręcznikach czy w jakimś medialnej przestrzeni Ukrainy pojawiła się prawda o rzezi wołyńskiej.
O tej pomocy też mówił Rusłan Stefańczuk w swoim przemówieniu. Powiedział, że Polacy okazali Ukraińcom bezwarunkową miłość. Dziękował za pomoc, za wsparcie, za też oczywiście dostawy broni, przywództwo w koalicji czołgowej. Teraz niedługo będzie zapewne koalicja, czy już się tworzy koalicja samolotowa. Ale wspomniałeś o tej propagandzie Rosji, to ją faktycznie widać bardzo taką szeroką, bo gdzie się nie spojrzy w jakieś komentarze, to dużo jest właśnie takich komentarzy antyukraińskich, czy nawet pod tymi doniesieniami dziś z Sejmu, że tu ojej, ukraińskie flagi w Sejmie i tak dalej. Ale nawet pod artykułami kompletnie niezwiązanymi z polityką, ani z historią, tylko tam gdzieś ze zdrowiem, to jest widać, że bardzo duże nasilenie właśnie tych komentarzy propagandowych rosyjskich. Na to trzeba uważać. O tym też mówił Rusłan Stefańczuk. Wróg boi się, gdy jesteśmy razem, gdy żyjemy w pokoju, zrobi wszystko, by nas skłócić. I temu dobrze byśmy się nie dawali. Komentarze naszych widzów. Józef Midor. Brawo, brawo, cieszę się, że w końcu to nastąpiło. Olga Waniak. Czas na oczyszczenie relacji i konkretne usankcjonowanie prawdy. Mariusz Borucki. To wspomnienie Wołynia biorę za dobrą monetę, chociaż trochę to wspomnienie słabe, no ale małymi kroczkami w dobrą stronę, więc spoko. I Rafał Karkosz. Mocne słowa, aż się wzruszyłem.
No pięknie.
Ja mogę dodać, jeśli mogę, takie słowo a propos tego, co pod koniec Paweł mówił, nie? Właśnie, że szczególnie młodzi Ukraińcy, oni nie znają tej historii. I wiecie, no, nie bardzo miał kto ich uczyć, niestety. Ja miałem taki przykład, jak z takim młodym małżeństwem, które przyjeżdża właśnie na Instytut Biblijny, rozmawiałem i oni sami się mnie zapytali, no nie? Żeby opowiedzieć im o Wołyniu. No bo widzą, że to dla Polaków jest takie ważne, a nie wiedzą dlaczego, nie? I tak jak ja opowiadałem, jak to wygląda z naszej strony, ale też mówiąc właśnie o tym aspekcie, że my też nie byliśmy bez winy, prawda? Że właśnie tego traktowania wcześniej Ukraińców przez Polaków, co wiemy z historii, nie? Że to nie było równe traktowanie. Co prawda, no, zostało to odpłacone straszliwymi zbrodniami, prawda? A na pewno absolutnie niewspółmiernymi do tego, jak byli traktowani. Ale oni widzą, że to, jak my byliśmy wtedy potraktowani przez nich, nie? Ci młodzi ludzie, no to jest mniej więcej coś podobnego, czego oni dzisiaj doświadczają od Rosjan, nie? Jeszcze Rosjanie nie mieli takiej możliwości, ale bo nie zajęli tak dużo Ukrainy, ale tam, gdzie zajęli, to właśnie robili takie okrutne, straszne rzeczy, jakich kiedyś Polacy doświadczali od nich. I powiem wam, że te młode osoby, nie, z którymi rozmawiałem, to po prostu łzy w oczach miały, rozumiejąc, jak to dla Polaków jest ważne, nie? I że właśnie nam nie zależy na... No przecież ci dzisiejsi młodzi ludzie, którzy często przyjechali do Polski, przecież oni nie są odpowiedzialni za to, co się stało, prawda? To pokolenie ich dziadków robiło pokoleniu naszych dziadków czy pradziadków, prawda? Natomiast jeśli oni będą wiedzieli, nie? Poznają fakty, to naprawdę myślę, że to będzie, no, że to rzeczywiście takie oczyszczenie między narodami może być kompletne, nie? I oni mówią, że jest im przykro, nie? No przecież, no też trudno, żeby młodzi ludzie przepraszali za ten, ale prezydent jak przeprosi w imieniu narodu, prawda, prezydent Ukrainy, mam nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi, to wtedy to będzie temat załatwiony, moim zdaniem.
A dziś...
Jeśli mogę jeszcze?
Proszę, oczywiście.
No mówię, szkoda, że to się wszystko nie odbyło wcześniej, bo teraz jest już troszeczkę, no jak gdyby jesteśmy na fazie spadkowej przeróżnych rzeczy, także koniunktura, no taka gospodarcza, bo tu już myślimy o pomocy gospodarczej, już na przykład no F-16 my nie damy, no to już Ukraińcy muszą tam się kłaniać innym, o F-16, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, to już też widać, że no to tam dużo silniejsze gospodarczo państwa będą wiodły prym, nawet ci, którzy ich zdradzili, czyli Francuzi czy Niemcy, mówię o rządach, nie o oczywiście wszystkich obywatelach, także te rządy będą tam no, główne konfitury czy interesy robić. To widać było w ostatniej już no, podróży prezydenta Zełenskiego, że no, już do Warszawy nie pojechał. No, pierwszą podróż taką tą w tym formacie jak gdyby pokojowym, niewojennym, no to odbył do Warszawy, no i pięknie. No ale tam za dużo konkretów, jak pamiętamy, nie było. A te podróże biznesowe teraz, no już nie dotyczą Warszawy. Także ekipa pisowska, no niestety, no znowu przespała moment, no ale jeszcze można to naprawić. I druga rzecz. Możemy się albo w tej sytuacji okazać wielcy, albo możemy się okazać przeciętni. Bo kiedy na przykład Amerykanom w zeszłym roku mówiłem, co się działo na Wołyniu, bo oni też pytali, tak jak młodzi Ukraińcy, a widzieli już, bo to byli ci, którzy właśnie ratowali te dzieci z Mariupola, przy naszej też pomocy widzieli, jak Polacy na granicach, jak Polacy, jak kierowca, jak zwykli ludzie witają, ich tam zapraszają do domu, że nie ma żadnych obozów uchodźców i tak dalej. To widzieli, to oni nie mogli uwierzyć, że Polacy po takiej zbrodni w taki sposób dzisiaj traktują Ukraińców. To było wow, to wy jesteście naprawdę niezwykłym narodem. No i teraz możemy to zepsuć. Teraz możemy to zepsuć. No modlę się, żebyśmy nie zepsuli tego, żebyśmy dalej byli wielkim narodem. Nie tylko w oczach tam, wiecie, inostranców, nie? Tam Amerykanów czy innych, ale przede wszystkim żebyśmy byli wielcy w oczach Boga.
I oby tak było, to tym zdaniem zakończymy ten temat i za chwilę porozmawiamy o innych wydarzeniach w Sejmie, czyli o potencjalnej zmianie konstytucji, a później jeszcze o tym, jak Niemcy przyznają się do błędu. Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić konstytucję. W projekcie złożonym w Sejmie są dwie główne zmiany, no dwie zmiany. Pierwsza to ograniczenie warunków do zaciągania kredytów czy zadłużania, dokładniej wyłączenie spod tego warunku wydatków na obronność. Czyli no teraz możemy zadłużyć się teoretycznie według konstytucji do 3/5 PKB, ale spod tego ma być wyjęty obronność, czyli na obronność będzie, jeśli ta zmiana będzie przyjęta, będzie można wydawać Ile wlezie z pożyczek, z kredytów? Można będzie na kredyt zakupić flotę lotniskowców na przykład, albo i Gwiazdę Śmierci. Teoretycznie nie będzie żadnego tu zabezpieczenia. To jedna zmiana. Druga zmiana to możliwość konfiskaty majątków obcokrajowców, czyli osób bez obywatelstwa polskiego, w razie napadu na Polskę lub napadu na inny kraj, który by ten napad zagrażał bezpieczeństwu Polski. Tak jest to określone w projekcie. I jeśli te majątki uważa się, że będą mogły być wykorzystane przeciwko Polsce, czy będą mogły być wykorzystane w wojnie. No chodzi tu oczywiście teraz o majątki głównie rosyjskie, które w dużej mierze są zamrożone, ale nie można ich skonfiskować, no ale potencjalnie mogłyby być też inne. Jak wy oceniacie ten projekt i w ogóle próby zmiany konstytucji w takich celach? Michał Falek, może na początek.
No powiem szczerze, też mnie trochę PiS tym zaskoczył, nie? Że tutaj nagle w zasadzie być może pod koniec swoich rządów próbuje zrobić zmianę konstytucji, co wydaje się, że w ogóle nie ma szansy do przeprowadzenia, nie ma szans, żeby to przeprowadzić, bo arytmetyka sejmowa no, nie daje za dużych szans PiS-owi. Także wydaje mi się, że to jest zagranie pod publiczkę, a nie poważny pomysł, że to jest, można powiedzieć, zagranie wyborcze, no bo tutaj wojna, to trzeba się zbroić i tutaj trzeba ludziom pokazać, że my bardzo chcemy, nawet za wszelką cenę. Ale pytanie, czy to jest mądry pomysł, nie? Ja osobiście uważam, że nie jest to mądry pomysł, no bo jest to otwarcie drzwi. Mówimy na razie o tym zadłużeniu, nie? Do zadłużania kraju ponad już przyjętą miarę, nie? Która i tak wcale nie jest, uważam, dobra, nie? Przecież za zadłużanie się czy życie na kredyt, to nie jest tak, że nie poniesie się konsekwencji tego, no bo niestety konsekwencje zadłużania się są i będą w przyszłości, czyli to, że teraz PiS na przykład chce ponad miarę się zadłużyć, no to za to zapłacą nasze dzieci albo nasze wnuki. Także uważam, że to nie jest dobre. Jeżeli chcemy zwiększyć wydatki na obronność, co z kolei myślę, że jest słuszne, to powinno to być czynione nie poprzez zadłużanie się ponad obecne tak jakby możliwości, które daje nam konstytucja, tylko poprzez szukanie na przykład oszczędności w wydatkach publicznych, tak? Czyli mniej, jakby PiS mniej kradł, tak? Jakby PiS mniej kradł, mniej rozdawał swoim kolesiom przez te różne agendy państwowe, przez każde ministerstwo, przecież są dotacje i tak dalej, co róż wychodzi prawie codziennie kolejna afera pisowska, gdzie miliony okazuje się, że są rozkradane przez kolesi naczelnika państwa, premiera Mateusza i jego tam przytupasów innych ministrów. No to jeżeli mniej by było tego złodziejstwa pisowskiego, no to wtedy można by więcej przeznaczyć na przykład na zbrojenia. Chociaż z drugiej strony, czy PiS przeznaczając więcej na zbrojenia, znowu nie daje więcej okazji do złodziejstwa, rozumiecie? Ja się obawiam, że każdy przetarg, który PiS można powiedzieć rozpisuje, czyli na przykład jak mówią, że kupią jeszcze dodatkową Gwiazdę Śmierci, tak jak mówisz, tak? No to to jest okazja, można powiedzieć, na jakiś tam odsyp, nie, dla pisowców przy zakupie tej Gwiazdy Śmierci. Także lepiej by było, żeby PiS już nic nie proponował, żeby więcej będzie wydawał pieniędzy. Nie? Może przyjdzie do władzy ktoś, kto będzie oszczędniej i bardziej racjonalnie gospodarował. A co do drugiego aspektu, to może Paweł już się wypowie.
No pierwszy jest ciekawy też, oczywiście. To jeszcze mogę swoje 3 grosze dorzucić. Myślę, że PiS straciło już zaufanie społeczne. Nie? Tam jeszcze oczywiście jakieś tam, nie wiem, 15% społeczeństwa czy 10 jeszcze chce na nich głosować. Mówię o całego społeczeństwa, a nie o tych, którzy tam pójdą na wybory, nie? Bo to mniej więcej pół na pół się rozkłada, czyli te ich słupki około 30-procentowe trzeba podzielić przez pół, nie? Czyli to wyjdzie kilkanaście procent narodu. Oczywiście to jeszcze są duże te słupki, ale myślę, że to jest na zasadzie na bezrybiu i PiS ryba, nie? Że ludzie nie mają na kogo głosować i spora część patriotów no, zaciska zęby i głosuje na złodziei, bo się obawia, że inni złodzieje będą gorsi. I tylko dlatego jeszcze jest jakiś tam, jakieś poparcie dla ekipy rządzącej. Nie? Także ta ekipa nie ma już żadnego zaufania społecznego. Jak Kaczyński mówi, to mówi. A Morawieckiemu tylko nos rośnie. O Ziobrze to nie będę w ogóle mówił. Nie? Bo mówiłem wczoraj o chińskich różnych bardzo brzydkich powiązaniach i wypowiedziach, no to nie ma o czym gadać w ogóle, nie? Także danie takiej ekipie narzędzi właśnie tak jak Michał mówił, finansowych, a zaraz powiem o tych jeszcze drugich, tych konfiskaty mienia, no to jest ogromne ryzyko, ogromne ryzyko. Nie? Ja też nie wiem, po co oni zmieniają konstytucję już praktycznie w kampanii wyborczej. Mieli na to czasu, przecież wojna nie wybuchła wczoraj, ponad rok temu, no to już jak chcieli te ustawy takie wprowadzić, te zmiany w konstytucji i potem dalsze jakieś pewnie rozporządzenia ustawy na tej podstawie, to mieli ponad rok. Także też traktuję to jako kiełbasę wyborczą albo no jakiś taki ponury żart. Ponury żart, to co PiS proponuje. Tu mówiłeś, Michale, o zaprzestaniu rozdawnictwa, no to ja bym jeszcze poszedł tak krok dalej w szczególe. Na przykład wystarczyłoby wrócić do takiej starej, no, chrześcijańskiej, protestanckiej zasady rozdziału kościołów od państwa. Zobaczcie, ile miliardów złotych by od razu się pojawiło na loty w kosmos. Moglibyśmy Gwiezdne Wojny prowadzić, gdybyśmy przestali finansować Kościół rzymskokatolicki, bo on 99% tych pieniędzy przeżera z budżetu państwa. Mielibyśmy armię po zęby, we wszystko uzbrojoną, co byśmy sobie tylko zamarzyli, gdyby te miliardy, bo oprócz oficjalnych miliardów na Kościół rzymskokatolicki, to idą jeszcze pod stołem ogromne miliardy na przeróżne fundusze zabytkowe, docieplenia tego, śmego i owego, nie? Także to ukrócić i nie trzeba zmieniać konstytucji. Doprowadzić do wypowiedzenia konkordatu, to jest zwykła umowa międzynarodowa, smoknijcie nas i tak dalej, i doprowadzić do prawdziwego rozdziału kościołów od państwa. Pieniądze na armię będą aż nadto. No proszę, Czarek, zaraz drugi temat, te konfiskaty jeszcze.
Nasi widzowie komentują, Tomasz, witam, zdecydowanie nie popieram, bo piekło też jest wybrukowane dobrymi chęciami, a dobrze wiadomo, że chodzi im głównie, by przeszło zadłużanie bez ograniczeń, a nie odbieranie majątków kacapom.
Tak, oczywiście. Przypomnijmy sobie ustawy covidowe, przypomnijmy sobie kupno respiratorów, dziadowskich maseczek od komuchów chińskich, marnowanie miliardów złotych, rozkradanie na niespotykaną skalę. To wszystko zrobił PiS, kiedy miliony Polaków cierpiały, a dziesiątki tysięcy umierały nawet. To oni napychali kasę i sprzedawali ojczyznę. To są ludzie bez żadnego mandatu wyborczego, bez żadnego mandatu do rządzenia. Złodzieje, ludzie bez sumienia, kato komuna, kato pato komuna, to co wczoraj mówiłem.
No a właśnie jak z tym odbieraniem majątków kacapą, jak pisze Tomasz?
No to kiedyś mówiliśmy, że to jak król Midas działa PiS, czyli czego się dotknął ten kreteński, można powiedzieć kretyński król, no to, że tak powiem, zamieniało się w złoto. PiS Kaczyński poszedł tą drogą, tylko zamienia w brązowe i nie złoto, tylko trzy kropki, nie? Drugie takie przysłowie jest, że zachowują się jak słoń w składzie porcelany. Bo danie rządowi w praktycznie nieograniczony sposób możliwości konfiskaty mienia innym obywatelom różnych państw, to przecież praktycznie tylko uznaniowa decyzja urzędnika. Czy ten majątek może posłużyć, czy nie? To o tym będzie jakiś urzędnik decydował, PiS-owski.
Nawet sformułowanie. A może mu się... W przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejś części do finansowania napaści zbrojnej.
kto będzie chciał inwestować w Polsce, wiedząc, że władza ma takie narzędzia w konstytucji zapisane. No, także ja się boję, że PiS nie tylko, że to przestraszy, znaczy tam, no może kupi sobie tam pół promila jakiegoś sikacza, nie? Piwo bezalkoholowe i tyle mu tam wyborczo z tego, no, taki zysk będzie, to może Polska stracić resztki takiego zaufania gospodarczego, że słuchajcie, tam robią konfiskaty mienia, w konstytucji mają konfiskatę mienia, jak tylko będzie podejrzenie, że coś tam i tego. No owszem, tak, dzisiaj jest przeciwko ruskim, ale kto zagwarantuje, że oni nie zrobią tego przeciwko innym nacjom za chwilę, nie? Które im się będą nie podobać. Także absolutnie gmeranie w konstytucji to nie teraz. Chcieli zmieniać konstytucję, no to mogli jak doszli do władzy, tam 17, 18 rok, proszę bardzo, na spokojnie, takie i takie plany, to takie i takie skutki rodzi. Chcieli w czasie wojennym, mieli rok temu, a dzisiaj to jest jakaś hybryda, jakiś straszak, jakieś no, coś bardzo niebezpiecznego. To tak jak odbezpieczony rewolwer dać dziecku.
Dariusz pisze, zmiana konstytucji jest potrzebna, ale jeżeli ma to zrobić ten rząd, to nie oczekuje zmiany na lepsze. Tomasz, jakby chcieli dobrze, to by nie dawali opcji zadłużania kraju bez ograniczeń. Olga, jeśli to prawda, to skończymy gorzej niż Turcja. Tomasz ponownie, jedno jest pewne, że pisowska władza jest najlepsza w złodziejstwie, matactwie i defraudacjach. Mariusz, no, proszę.
Może jeszcze jest jakiś tajemny plan, że oni chcą przegrać wybory i zniechęcają ostatnich rozsądnych wyborców. To oczywiście sobie ironizuje.
Mariusz pisze, co do zmiany konstytucji, bo musimy pamiętać, jak nierząd dziś wykorzystuje obecne prawo i nic sobie z niego nie robi. Na przykład kogo i za co ściga, albo na co wydaje kasę, na przykład z funduszu dla ofiar przestępstw.
Olga. No tak, fundusz na ofiar przestępstw poszedł na księdza Rydzyka w dużej mierze, nie? Gdzieś tam na Pegasus coś tam wydali z jakiegoś tego rodzaju funduszu. A jeśli, zobaczcie, paragraf 196 miał być wykorzystany, żeby no, zagwarantować jakąś tam ochronę chrześcijańskiego dziedzictwa w Polsce, wszystkich kościołów i dorobku całej historii. Tak domniemuję, no, tych, którzy podnieśli rękę wtedy o te obrazy uczuć religijnych. W rzeczywistości, kogo biskupi wskażą, to jest nasz wróg, to prokuratura ma teraz narzędzie do zniszczenia także innych kościołów chrześcijańskich. Także no to mój protest to pokazuje, że dać pisowcom coś do ręki, to jest ogromne niebezpieczeństwo dla wolnych ludzi.
I jeszcze Olga, czyli zaplanowane na rzecz kolesiostwa. Mariusz, sorki, ale jaka gwarancja, że nierząd nie wyda kasy obronnościowej na jakieś ołtarzyki przenośne, medaliki czy inne zabobony i przekręty katokomuny?
Ależ oczywiście, że wyda. To nawet nie ma takiego pytania. Zaraz wsadzają w to wszystko, co gdzieś im tamtego i powiążą to sztucznie czy jakoś bardzo pośrednio z obronnością i będą ładować zadłużenie i kraść dalej. No, świnia tak ma, no, że przecież świnia, jak poczuje węchem gdzieś trufle przysłowiowe, to co, zatrzyma się? Niemożliwe. To tylko pastuch elektroniczny, nie? Laga gumowana, jak gdyby powstrzymuje świnie przed rzuceniem się na żer, nie? I dlatego konstytucja jest takim pastuchem elektronicznym, można tak przenośnie powiedzieć, dla złodziei tych rządowych.
I Tomasz, coś czuje, żeby odbierali majątki tym, co by byli dla nich niewygodni. Już skarbówka to pokazuje, jak blokuje ludziom konta bankowe.
Dokładnie tak.
Tak, jest. I Krzysztof, może lepiej, żeby Amerykanie to zrobili na jednej kartce, bez udziału komunistów pisowskich. Rozumiem, że konstytucję.
Konstytucję. No tak. Mamy dobrą konstytucję, zresztą ona też rodziła się w pewnych bólach, nie? No stąd mamy poprawki, nie? Zobaczcie, że pierwsza poprawka to była, żeby zagwarantować każdemu wolność słowa i myśli, czyli poglądów, religii, etc. Nie? To była pierwsza poprawka, nie? dopiero później było, a jeszcze dostęp do broni, bo państwo ma zwykle armię, jest silniejsze, ma policję, no to stłamsi obywatele, on jak gdyby może mieć tam zagwarantowane prawa na papierze, ale jeśli nie ma żadnego sposobu bronić tych praw, no to nie będzie miał możliwości. Także pierwsza i druga poprawka to jest, żeby rząd nie zdobył znowu przewagi nad obywatelem. A w Polsce o czym my mówimy? Obywatel jest nikim w tym katokomunistycznym państwie.
Ale jak myślicie, czy w ogóle się uda przeprowadzić te zmiany? No bo PiS nie ma większości konstytucyjnej. Jakoś w żaden sposób jakoś tego nie widzę. No, mówią, że liczą, że opozycja to poprze. Czy to jest w ogóle realne? Czy oni po prostu wymyślili tak, żeby potem mówić, że opozycja nie chce odbierać tam majątków Rosjanom?
Ja myślę, że to jest nierealne. Natomiast efekt może być taki, że przez tę głupotę, no powiedzmy głupotę roboczopisu, no wzmocni się na przykład Konfederacja, no, która wygląda na to, że jest przez PiS tak jakby forowana, żeby miała jak najlepszy wynik wyborczy, żeby było z kim zawrzeć koalicję wyborczą. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten drugi aspekt, no to tutaj rozwiązanie jest bardzo proste i to jest rozwiązanie, które teraz jest stosowane przez państwa zachodnie, czyli zamrożenie tych majątków, no i później jak te pieniądze uzyskać. Też jest prosta metoda. Trzeba wygrać wojnę i w ramach kapitulacji państwo, które rozpoczęło wojnę, w tym przypadku Rosja, powinna wyrazić zgodę na przekazanie zamrożonych majątków stronie poszkodowanej. I tyle. Nie trzeba do tego żadnych zmian konstytucyjnych i powiedzmy właśnie gwarantowania przez konstytucję możliwości rabunku, prawda? Tylko po prostu zamrażamy, wygrywamy wojnę, a później w ramach reparacji te pieniądze, można powiedzieć, przegrany wojny zrzeka się z tych pieniędzy dobrowolnie, nie? Tak można to załatwiać.
No na razie to nie możemy dobrze załatwić ani tych blokad handlu z Rosją, ani no cały czas tu mamy tę ambasadę, która sobie robi co chce rosyjską, a tu się próbujemy na takie rzeczy porywać. No zobaczymy jak będzie. Dziękuję wam za ten komentarz i za chwilę jeszcze przejdziemy do mówiliśmy o Rosji, to teraz o Niemczech. Ambasador Niemiec w Polsce, Thomas Bagger, przyznał się do błędu, a dokładnie przyznał, że Niemcy popełniły błąd. Powiedział, że Nord Stream 2, ale i Nord Stream 1 były błędem. W polskim Radiu 24 był o to pytany. Teraz ja was zapytam, czy Nord Stream 2 i Nord Stream 1 były błędem i co to oznacza, że Niemcy się do tego przyznają?
To tym razem mogę zacząć. Udział w ludobójstwie, przygotowaniu ludobójstwa, bo tak należy rozpoznawać, uznawać pod względem moralnym, ale także i sprawstwa politycznego, ekonomicznego i też można to ścigać w sensie prawnym. Udział w przygotowaniu ludobójstwa jest zbrodnią, a nie błędem. To już prezydent Trump ostrzegał, że kanclerz Merkel, jej rząd, jej ekipa i także poprzednie rządy tamtego ichniego SLD, czy jak on się tam nazywa, tych socjaldemokratów, Schrödera, który potem poszedł na służbę do Putina tak na bezczela i do dzisiaj tam jest, one wyhodowały potęgę ekonomiczną, a co za tym idzie militarną Rosji, która dokonała ludobójstwa na Ukrainie. I to jest zbrodnia. Za to Niemcy powinny być rozliczone, powinny zapłacić w dużej części za naprawę krzywd, czyli te kontrybucje, o których mówił Michał. Owszem, Rosja musi za wszystko zapłacić, ale jeszcze jakąś nawiązkę dla Ukrainy powinny dać Niemcy za wyhodowanie Putina, za to, że on był w stanie wymordować tyle ukraińskich dzieci, gwałcić tyle kobiet ukraińskich, zburzyć infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także Niemcy powinny za to zapłacić. Mówimy o sprawiedliwości, a nie mówimy o realnej polityce. Zobaczymy, jak się to będzie układać. Jakaś presja już jest wywierana na Niemcy, bo zaczynają mówić elementy prawdy. No bo błąd, no to oczywiste, ale to nie jest błąd, to jest zbrodnia. I trzeba ich przymusić do tego, żeby tę zbrodnię nazwali po imieniu.
Właśnie ciekawe, czy też błędem by nazwali to, że budowali Rosjanom poligon, na którym oni ćwiczyli i tam dostarczali też technologie wojskowe w związku z tym, czy to też był po prostu błąd, no tak się jakoś zrobiło.
Oni się odwdzięczyli za II wojnę światową, bo to wtedy była sytuacja taka sama, tylko że symetryczna. Wtedy Putinem był Hitler, on przygotowywał się do podboju militarnego przede wszystkim, a hodowała go sowiecka Rosja. Dawała mu zapasy, dawała mu surowce, dawała mu poligony, też swoje technologie, bo nie mogli produkować czołgów. No to w Rosji to wszystko się działo przed II wojną światową. Na wiele lat przed II wojną światową potęga Kriegsmarine, potęga Luftwaffe, potęga pancernych sił Wehrmachtu. Wszystko to zostało zbudowane w Rosji Stalina. No i teraz widać, że ta miłość rosyjsko-niemiecka, ona kwitnie przez setki lat. Teraz Niemcy, Schrödera i Merkel, zobaczcie, tu z przeciwnych partii, ale w sprawach polityki międzynarodowej tak samo hodowali zbrodniarza, jak w latach 30. poprzedniego wieku, tylko w drugą stronę.
Redaktor Michał Fałek, czy Nord Stream to był tylko błąd, a właściwie dwa, bo był Nord Stream 1 czyli i Nord Stream 2?
Oczywiście nie był to błąd. To było, tak jak Paweł powiedział, hodowanie zbrodniarza, czyli współpractwo w tej zbrodni. No ja powiem wam taką historię. Na świeżo jestem, wczoraj byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i tam między innymi przeczytałem sobie historię takiego niemieckiego zbrodniarza Heinza Reinefarta. To jest człowiek, który był odpowiedzialny za pacyfikację Powstania Warszawskiego, za liczne zbrodnie właśnie na Woli i tak dalej. No, jak się domyślacie, nie poniósł odpowiedzialności. Umarł śmiercią naturalną w roku 1979, mimo iż był proces nawet, mimo iż tam znaleźli się świadkowie zbrodni, jego oddziałów i tak dalej, no to przez niemiecki, zachodnio-niemiecki, RFN-owski sąd zostało to umorzone. Nie? Także Niemcy mają naprawdę bogate tradycje w tym, żeby się wyłgać od odpowiedzialności. Nie? Od odpowiedzialności za swoje tak zwane błędy, a tak naprawdę zbrodnie lub współpractwo w zbrodniach. Nie? Także obawiam się, że tym razem będzie podobnie i że ta wypowiedź ambasadora Niemiec w Polsce, który zresztą no jest bucem i wcześniej już tam nie jeden raz prowokował, można powiedzieć, Polskę swoimi wypowiedziami. Także ta wypowiedź to raczej moim zdaniem wpisuje się właśnie w to ocieplanie wizerunku Niemiec w obliczu zwycięstwa Ukrainy nad Rosją, nie? Czyli no, jak wiadomo, Niemcy chcą zasiąść do stołu, przy którym będzie się dzielić tort, prawda? Czyli chcą zasiąść do stołu zwycięzców. No to teraz mogą tak właśnie takie gesty robić i tak to widzę, nie? Natomiast faktem jest, że no tutaj to, co Paweł powiedział, to jest, myślę, właściwa koncepcja, nie? Że oni powinni tę nawiązkę, grubą nawiązkę zapłacić, oprócz oczywiście kontrybucji, które Rosja powinna zapłacić.
Tak jest. Dziękuję wam za ten komentarz. Dziękuję też wam, widzom, za wsparcie, bo mamy już w maju 690 osób wspierających nas, wspierających telewizję, by mogła ona działać i do was docierać, do was i na cały świat. 690 gitar, jak to nazywamy, a chcielibyśmy, by w tym miesiącu było znowu 1000 gitar, nieważne czy dużych, czy małych, czy złotówka, czy dolary, czy inne waluty. Dziękujemy. Dziękujemy wam.
Ale Czarek, no rozmach nabrałeś.
dolary, inne towary, no dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, co tam jeszcze?
No takie przychodzą, szczególnie widać to na Superczacie, gdy są też nasi widzowie z zagranicy na Superczat na YouTubie tu udzielają wsparcia. A oprócz Superczatu jest oczywiście zwykły przelew PayPal, DotPay, Blik, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Także dziękuję i zachęcam do udziału w tym dziele tysiąca gitar i w tym dziele telewizji Idź Pod Prąd. A jeszcze zapytam ciebie, Pawle, dokąd jedziesz, dlaczego i po co?
No właśnie mieliśmy jakiś czas temu takie czułe pożegnanie z tymi, którzy zostają, no bo wszyscy nie polecimy. No, będzie taka podróż, którą wybierzemy się wszyscy razem. Wszyscy ci, którzy są naszą duchową rodziną, w pewnym momencie wybiorą się na spotkanie Jezusa. Kiedy On wróci, no to wtedy nie będziemy cierpieć tej rozłąki, a teraz każda podróż no to jest rozłąka z bliskimi, to jest największy ból dla mnie, a lecimy z misją do naszych rodaków, czyli jednych pożegnaliśmy, a drugich zaraz, mam nadzieję, zaraz za ileś tam godzin powitamy na lotnisku w Stanach, także naszych rodaków z Polonii, bo jedziemy i ich, zachęcić, wesprzeć, zbudować, dać im doświadczenie trochę Polski, wiedziemy, jak to się mówi, Polskę ze sobą. I też otrzymałem tam kilka zaproszeń, to Joe Łosiak z Anią Łosiak, oni organizowali tę podróż i będzie tam i konferencja na Florydzie, gdzie będę jednym z mówców, i wizyty w różnych polskich ośrodkach na tych tradycyjnie polskich terenach Ameryki, chociaż Floryda już też się staje coraz bardziej polska. Stąd ta podróż będzie miała jeszcze inny charakter niż poprzednie, bo to jest moja trzecia podróż do Stanów Zjednoczonych, trzecia podróż misyjna w ten obszar, że będziemy mogli się spotkać na dużą skalę z Polonią i z czołowymi amerykańskimi pastorami, że będzie można też wysłuchać siebie nawzajem, ale też porozmawiać. Nie? Był u nas parę dni temu, dwa dni temu, możecie może pokazać taki kawałek z naszego foyer tak zwanego, gdzie nam dziękują śpiewem, chór z Moody Bible Institute, który przyjechał w sile 40 paru głosów i dyrygenta, który ma koreańskie pochodzenie, i gościli u nas myśmy ich gościli na obiedzie. Ja taką tam miałem krótką do nich przemowę i powiedziałem, tak jak w latach 70. Joe Łosiak dogadał się z księdzem Blachnickim i ponad setka misjonarzy od razu amerykańskich protestantów ruszyła do Polski, powstał ruch oazowy, ten już ewangelizacyjny, nie tylko tam te krucjaty trzeźwości czy różne takie, ale biblijny, ewangelizacyjny ruch wtedy powstał dzięki właśnie przysłaniu też ponad setki misjonarzy protestanckich ze Stanów, żeby wyszkolili nas, tych animatorów ruchu azowego. Ja też byłem jednym z nich. I potem była Solidarność. I potem była Solidarność, czyli wielkie zmiany polityczno-społeczne. To się nie udało do końca, dlatego mówimy, jedziemy dokończyć dzieło Solidarności. I chcemy Polonię zaprosić do tego, bo komuniści to nie chcą, żeby Polacy tu z Nadwisły, gdzieś tam z Chicago, Nowego Jorku, New Jersey, czy z Florydy, czy z Kalifornii, żeby oni brali udział w budowaniu państwa polskiego, wolnych Polaków. No bo przecież nie zbudowaliby tej katokomuny, tej socjalistycznej, narodowo-katolickiej, etatystycznej stajnie Augiasza normalnie, no to już nie będę tam dłużej mówił, wiecie o co chodzi, nie? Tylko zbudowaliby państwo w duchu wolnościowym. Dlatego komuniści i późniejsze te ekipy okrągłostołowe nie chciały włączyć Polonii do budowania nowej Polski, a my właśnie chcemy. Chodźcie z nami, musimy razem dokończyć
to, co rozpoczęła Solidarność, i do tego chóru właśnie też w tym duchu przemawiałem, żeby jeśli rozważacie wyjazd na misję, rozważcie teraz Polskę, bo tu się dzieją wielkie rzeczy w Ukrainie i w Polsce. Nie? Rozważcie ten rejon, bo tu się dzieje historia. Tu zmiany o charakterze wręcz światowym się rozgrywają. Tu potrzebujemy was, bo jesteśmy jeszcze słabi. Nie? A tak się okazało, że wcześniej Kornelia, czy ktoś z naszej ekipy, bo ja wtedy byłem na programie, z wami rozmawiałem, pytała też tego właśnie Amerykanina koreańskiego pochodzenia z Moody Bible Institute o te cele i tak dalej, i on dokładnie mniej więcej w tym samym duchu mówił, nie? Że wielu z nich przyjechali tu rozpoznać to pole misyjne, tak wstępnie, ale wielu z nich i wielu ich kolegów, no bo przecież nie wszyscy muszą ładnie śpiewać, ale mogą głosić Ewangelię, nauczać Biblii i tak dalej. Ja na przykład ładnie nie śpiewam, no a jakieś tam mam pewne dokonania w dziedzinie ewangelizacji i kaznodziejstwa. Także no, byliśmy, nie wiedząc o tym, powiedzieliśmy prawie że to samo o potrzebie chwili i właśnie potrzebie teraz zasilenia polskich Polaków, Polaków dążących do wolności, polskich protestantów i Polonią i doświadczonymi rodowitymi, chociaż to może brzmieć no, anglosaskimi czy innymi, bo tam był bardzo wielka mozaika, dzisiaj Ameryka to już mozaika przeróżnych, także latynoskich narodów, że potrzebujemy ich tu nad Wisłą i oni no, bardzo żywo na to reagowali, także liczę, że te wakacje, nowy rok akademicki, to będzie przełom w ewangelizacji Polski, a potem zmiany polityczne.
Chicago od 26 do 28 maja i Floryda od 2 do 4 czerwca. Tam spotkania z pastorem Pawłem Chojewskim i z Joe Osiakiem. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, na Facebooku wydarzenie Lecimy po wolność. Teraz też na ekranie widzicie szczegóły. Możecie też pisać na kontakt@ispodprat.pl, jeśli chcecie wziąć udział w spotkaniu w Ameryce. Dziękuję Mateuszowi za wsparcie na superczacie w dolarach australijskich z kolei. Mówiłem, że, wow, różne waluty.
Jeszcze, a która godzina, Czarek, jest w Australii? Ty jesteś zorientowany.
O, Australia jest tak duża, że ma różne godziny, także to...
No, ale tak mniej więcej.
Nie wiem skąd dokładnie akurat Mateusz do nas, może jeszcze napisze, jak u niego jest, ale no wieczorna na pewno. Na pewno wieczorna.
No w Sydney jest teraz... Pozdrawiamy Mateusza, który nas na żywo ogląda w Australii. No ja rozumiem, Polonia w Stanach, no to gdzieś rano 7-6 i nas już oglądają, nie? No cała Europa to normalne, ale że w Australii ktoś na żywo. Mateusz, szacun, dzięki.
W Sydney dochodzi 10 wieczór, także...
To nie będziesz mógł spać, tak jak Marian Kowalski teraz mówił.
Proroctwo się spełnia.
A Chojewski zrobi wam taką telewizję, że będziecie cały dzień oglądać, ale wczoraj nie będziecie mogli zasnąć. Tak Marian Kowalski kiedyś mówił. A teraz mówi trochę co innego, ale...
Ameryka.
My pamiętamy to, co dobre.
Zachęcamy was też do rozpowszechniania wśród Amerykanów, Australijczyków i innych anglojęzycznych angielskiej wersji mowy końcowej pastora Pawła Chojeckiego. Sądu jest już na naszym kanale YouTube.
To Mateusz, wieczorem tego nie włączaj, bo naprawdę ciśnienie ci skoczy. Każdemu uczciwemu człowiekowi skacze. Widziałem tam 200 komentarzy.
Ale można rozesłać znajomym na rano zamiast kawy.
Na rano tak. Na rano to sobie przygotuj, jeśli jeszcze nie widziałeś. Mówię teraz do widzów z Australii.
A tuż po tym wyjedzie do Ameryki, a nawet prawie że w trakcie, 9. zjazd klubów Idź Pod Prąd. 8 czerwca. Możecie zapisywać się online przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo wam za udział, dziękuję widzom za uwagę, za komentarze, za wsparcie i o 17 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 18 dogrywka. A co będzie w dogrywce? No to niespodzianka może będzie. Zapraszam bardzo, dziękuję wam, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo i cieszę się że no, nawet w takich nietypowych warunkach, ale możemy ze sobą rozmawiać. To jest, wiecie, marzenie mojego życia, żeby móc mówić do tysięcy moich rodaków. Bóg spełnił to marzenie, a czekamy na jeszcze większe rzeczy. Kocham was i do zobaczenia.
I pastor Michał Fałek.
Dzięki wielkie, pozdrawiam i do zobaczenia.
I na koniec jeszcze wyniki sondy. Czy popierasz proponowaną przez PiS zmianę konstytucji? Tak, 7%. Nie, 81%. Nie wiem, 12%. Tu się chyba widzowie nasi w większości zgadzają z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia o 17.
Obaj kochają wolność. Obaj chcą zmienić Polskę. Próbowali to zrobić już za komuny. Nie poddali się mimo przeciwności. Teraz połączyli siły. Misjonarz muzyk Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachnickiego, twórcy Oazy, niewygodnego dla komunistów i biskupów. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce. Po raz pierwszy razem w USA zapraszamy na spotkanie z Polonią. Lecimy po wolność. Chicago, 26-28 maja, środkowa Floryda, 2-4 czerwca. Przyjdź, przeżyj wspólnotę, zainspiruj się, dołącz. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na kontakt@idpodprąd.pl.